Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry. Słuchajcie, ja na wstępie, żeby zacząć dobrze i żeby zacząć szczerze, chciałem podziękować naszym pastorom Mireli i Danielowi za to, nie tylko za to, jaki Kościół tworzą i jak pomagają ludziom się rozwijać, ale też za zaufanie, bo ja w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi, nie dlatego, że jestem jakiś elokwentny, ale dlatego, że rozmowa potrafi pewne rzeczy tłumaczyć. Na przykład ja czasami mogę coś nie tak powiedzieć, ktoś może mnie nie tak zrozumieć, więc on odpowiada i wtedy ja mogę coś skorygować. Stanie tutaj to jest wielka odpowiedzialność, bo jak ja coś powiem, muszę dobrze przemyśleć, co tak naprawdę chciałem powiedzieć. Więc jakby zróbmy jedno założenie, że ja dzisiejszego tematu nie wyczerpię, powiem o pewnych kwestiach. I cóż, jeżeli będziecie się zgadzali z tym, co mówię, jeżeli to gdzieś tam rezonuje z wami, to fajnie, żebyście powiedzieli amen albo tak jest. Chcielibyśmy być kościołem responsywnym, który jest żywy, organiczny i po prostu taki naturalny. Jesteśmy w serii, która się nazywa Nie daj się. Nie wiem, czy macie jakieś skojarzenie z takim zdaniem Nie daj się? Ja tak sobie próbowałem pomyśleć, gdzie te zdanie gdzieś słyszałem i ja generalnie byłem grzesznym chłopcem, ja się nie biłem po szkole, ale jak jacyś chłopcy chcieli coś załatwić, to nie daj się kojarzę z czymś takim, ej, nie daj się, nie daj się, nie daj się. To jest walka. To jest dla mnie taka właśnie zachęta do tego, żeby przeciwstawić się, żeby coś zrobić, nie żeby zignorować, tylko żeby coś właśnie zrobić. I wydaje mi się, że często tak musimy się zachowywać, kiedy słyszymy gdzieś złego w swojej głowie. Myślę, że fajnie jest go ignorować, źle jest za nim iść, ale myślę, że dużo skuteczniejsze i to, do czego nas wierzy, zachęca Boże Słowo, to jest po prostu przeciwstawienie się. To jest po prostu walka. Nie daj się. I cóż, mieliśmy kazania na temat kłamstwa, na temat kradzieży, na temat tego, że zły chce nas zwieść. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, żeby nie dać się oddzielić. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, dlaczego nie warto się oddzielać. Mówimy często o tym, że będąc samymi jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju ataki. I to myślę, że tutaj nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że rzeczywiście tak jest. Będąc samemu, ciężej nam jest ataki przeżyć, co nie znaczy, że będąc wśród ludzi wierzących, będąc w kościele, ataki nie przychodzą. One oczywiście przychodzą, natomiast mam wrażenie, mam nadzieję, że się zgadzacie, że będąc samemu jest ciężej ten atak przeżyć. Ludzie wokół są jakby no, pomagają nam, tak? I jakby ja też rozumiem, że czasami możemy się zachowywać, ja jestem sam, ja jestem silny, Bóg jest moją mocą, mam swoją Biblię, nie potrzebuję nikogo innego. Przypomina mi się taki przykład, który kiedyś słyszałem, jak byłem jeszcze swego czasu w koledżu biblijnym, tam wykładowca powiedział o kwestii pokuszenia. Mówi, że był taki chłopiec, który miał zakaz jedzenia ciasteczek w ciągu tygodnia. Weekend to był czas, kiedy mógł te ciasteczka jeść. No i pewnego razu budzi się mama i słyszy, że ktoś zszedł do kuchni. Słyszy, że ktoś ciągnie krzesełko. Słyszy, że ktoś na tym krzesełku staje i słyszy, że otwiera się szafka. No i mama schodzi do kuchni, patrzy, a tam Jasiu z ręką w tym słoiku z ciasteczkami. On mówi... Ona mówi, Jasiu, co ty robisz? On mówi, próbuję przeciwstawić się pokuszeniu. I ja mam wrażenie, że my w ten sam sposób się zachowujemy, oddzielając się od ludzi i mówiąc, ja sobie poradzę. można próbować, ale wydaje mi się, że jest to ciężkie. Drugi powód, dlaczego nie warto się oddzielać, to jest to, że to po prostu nie jest naszą naturą. Bóg jest osobą relacyjną. On stworzył człowieka, on chce mieć z człowiekiem relację. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże. My też jesteśmy osobami relacyjnymi. Ja wiem, że często ludzie nas irytują, ale potrzebujemy kogoś z brzegu, bo to po prostu jest naszą naturą. Ja taką książkę czytałem jakiś czas temu, Sekretne życie drzew. Nie wiem, czy kojarzycie. Ciekawa historia o lesie, o drzewach. I tam była taka informacja o tym, że mimo tego, że my nie widzimy, to drzewa są pod spodem splątane swoimi korzeniami. I na przykład drzewa przekazują sobie informacje z jednego z kraju lasu do drugiego. To jest wielki ekosystem. I mimo tego, że my jesteśmy bardzo różni, to jednak jesteśmy ze sobą połączeni i myślę, że potrzebujemy po prostu siebie nawzajem. Przygotowałem taki rekwizyt. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Scyzoryk. Tak by pomyślałem o takim obrazie, wiecie, scyzoryk to jest tak jak kościół. Bóg chce wykonywać pewną pracę na świecie i do tego potrzebuje narzędzi i korzysta z kościoła. I teraz tak, jest taki kościół na przykład, jest spoko scyzoryk, tylko taki mały trochę, a jest też taki scyzoryk. I każdy z nas myślę, że jest jakąś tam częścią, na przykład to jest bardzo ważna część do romantycznych rzeczy, na przykład, bo to też jest, myślę, fajne. Tak sobie myślałem o sobie, ja to jestem takim... Słucham? A, przeżytek, tak, bo teraz jest na ten, okej. Ja to jestem o takim, myślę, malutkim nożykiem, bo jak nie chcę się używać porządnych rzeczy, to taki ten nożyk, on jest często z niego się korzysta do różnych rzeczy. Więc jak trzeba taką rzecz zrobić jak tą, to trzeba się pograć sobie tutaj na basie albo coś zrobić, a później coś innego, no to jest taki malutki. On jakby, ja twierdzę, że nic nie robię super, ja wiele rzeczy robię tak okej, więc takim właśnie widzę ten. Natomiast, jeżeli ktoś się interesuje takimi rzeczami, pytanie, który scyzoryk jest najlepszy? Okej. Okay. Okej. Okay. Ja myślę w ogóle, że Echo to jest taki wielki scyzoryk właśnie, który wiele, wiele rzeczy może robić. Najlepszy scyzoryk to jest ten, który masz przy sobie. I może jesteś też gościem i jesteś w innym kościele i myślisz, no to nie do końca, tak w każdym kościele jest super. Najważniejszy jest kościół, najważniejsi są ludzie, których masz przy sobie. I myślę, że ważne jest, żeby mieć jakiś kościół, żeby mieć ludzi wokół. I możemy oczywiście myśleć, ojejku, tamten jest lepszy, albo ja jestem w najlepszym. Nie ma znaczenia. Najlepszy scyzoryk to jest ten, który masz w tym momencie przy sobie. Dlaczego? Kolejna rzecz, dlaczego nie warto się oddzielać? Ponieważ ludzie pozwalają nam się rozwijać i pomagają nam się rozwijać. Ja już wspomniałem o naszych pastorach. Powiem szczerze, w żadnym kościele się nie rozwinąłem tak jak w tym. I naprawdę to jest potrzebne, ponieważ rozmawiamy o różnych rzeczach, wymieniamy się poglądami i często rozwinęli mnie najbardziej ludzie, którzy myśleli zupełnie inaczej niż ja. Ostatnia rzecz, o której bym chciał powiedzieć, dlaczego nie warto się oddzielać, to jest to, że nasza obecność nie jest bez znaczenia dla innych. I słyszałem kiedyś, że człowiek jest jedynym gatunkiem, który jest w stanie przekazywać słownie informacje. My, wiecie, piszemy książki, mamy jakieś archiwa, potrafimy w ciągu jednej rozmowy przekazać nasze wieloletnie doświadczenie. I myślę, że historia każdego z nas jest wyjątkowa i jest ważna. I nawet nie mamy czasami świadomości, jak wiele nasza historia może zmienić w życiu innych ludzi. Więc też nie warto się oddzielać, bo my jesteśmy ważni dla innych ludzi. Chciałbym otworzyć taki fragment z listu Pawła do Koryntian. To jest drugi list Pawła do Koryntian, 10 rozdział. Drugi list Pawła do Koryntian, 10 rozdział i chciałem czytać od 4 wersetu. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wszystkie wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Wydaje mi się, że większość naszych czynów, większość rzeczy, które robimy, najpierw się dzieją w głowie. Tutaj jest troszeczkę o myślach, że należy poddać każdą myśl pod posłuszeństwo Bogu. I mam dziwne wrażenie, że po pierwsze oddzielenie jest procesem, nie jest czymś, co się wydarza z dnia na dzień. Jak rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy rzeczywiście odłączyli się od Kościoła bądź od wierzących, to był jakiś proces w głowie. Wcześniej on się tworzył. I my często skupiamy się na czynach, ale wydaje mi się, że niedostatecznie często skupiamy się na tym, co myślimy. Ponieważ wydaje mi się, że nasze czyny są niczym innym jak skutkiem ubocznym naszych myśli. Po prostu. Taki fajny przykład, który bardzo często używam, bo mi się bardzo podoba. Ktoś jeździ samochodem? Tutaj? Okej, dobrze. Czyli jak powiem o kontrolce rezerwy, to wiem, o co chodzi, tak? Jest taka kontrolka rezerwy w samochodzie i ona się świeci, jak nie ma paliwa. Wydaje mi się, że nasze czyny to jest taka kontrolka. Ona się zapaliła z jakiegoś powodu. I często możemy się skupiać na tym, aby pewnych rzeczy nie robić albo pewne rzeczy robić, ale to jest troszeczkę tak, jak zakleić rezerwę. Można to zrobić, ale wiele to nie zmieni. Ponieważ ja mam wrażenie, że większość procesów naszych życiowych zaczyna się w głowie. Przychodzi zły, wrzuca w naszą głowę pewne myśli i one gdzieś tam pracują. I to, co robimy, jest po prostu efektem ubocznym tego, jak żyjemy wewnątrz siebie. I ja mam wrażenie, że czasami nie robimy pewnych rzeczy, no bo wszyscy zobaczą, tak? Jak zrobię to, to ludzie zobaczą, tak? Albo jak nie zrobię tego, to ludzie zobaczą. Ciężko jest zobaczyć myśli. I ja odnoszę wrażenie, że czasami sobie po prostu pozwalamy. I w pewnych momentach już jest za daleko i pojawia się czyn. Ja to tak w ogóle zauważyłem, tak nawiasem mówiąc, że taki proces obserwuję, że najpierw są myśli, później pojawiają się słowa, a później pojawiają się czyny. Najpierw myślimy źle o sobie, o innych, później zaczynamy o tym gadać, a później pojawiają się czyny, tak? Odchodzimy albo mamy jakąś silną już niechęć do kogoś. Jakby ja to tak obserwuję i tak też patrząc na to, jak zły działa. I myślę, że ważne jest, żeby złapać ten moment, kiedy przychodzi do nas zły i mówi, słuchaj, ty nie potrzebujesz tych ludzi. W zasadzie, wiesz co, ta grupa, to ona ci niewiele daje. I jak zaczynamy troszeczkę z nim rozmawiać, to on delikatnie prowadzi z nami dialog, zaczynamy się troszeczkę z nim przyjaźnić. I to, co mówił pastor Daniel, według mnie to jest w ogóle jedna z najwspanialszych w ogóle cytatów, najwspanialszych myśli, najwspanialszych cytatów na świecie, że największym sukcesem diabła jest przekonać ludzi, że on nie istnieje. Odnośnie tego złego stworzenia, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli jedną historię, która według mnie jest niezwykle fantastyczna. To jest Księga Rodzaju, trzeci rozdział. Księga Rodzaju, trzeci rozdział. Dobrze, od pierwszego. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bardzo fajna tutaj była myśl. Zachęcam do odwiedzenia Spotify'a. Pastor Daniel bardzo fajnie o tym mówił, więc ja pójdę dalej. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił: nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę: na pewno nie pomrzecie. Są dwa ciekawe momenty. Pomijając to, że wąż tak jakby cytuje Boga, ale nie do końca, bo troszeczkę tutaj nagina pewne kwestie. Natomiast zastanowiło mnie to, co kobieta powiedziała, że Bóg polecił: nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie. Ja może mam jakąś kiepskie tłumaczenie Biblii, ale nie widziałem o dotykaniu nic. Mam wrażenie, że czasami zaczynamy z diabłem prowadzić, wiecie co, dialog. On nam coś mówi, on nam podsuwa jakąś myśl, a my zamiast skupić się na tym, co powiedział Bóg, co jest prawdą, co jest oczywiste, co wiemy, to zaczynamy z nim wchodzić w polemikę. I później jest takie ciekawe słowo: wówczas wąż zapewnił kobietę. Zobaczył, o, połknęła haczyk, już ze mną, i wówczas mówi: na pewno nie pomrzecie. Jest taka tutaj gwiazdka i na dole jest, bo czasami można tłumaczyć w różny sposób fragmenty czy momenty, i tutaj jest taki odnośnik: zasiał wątpliwość w kobiecie. Nie jest pewne, czy umrzecie. Mam wrażenie, że trochę taka jest strategia złego. On przychodzi, zasiewa, my zaczynamy z nim tutaj dyskutować i wówczas on dalej prowadzi z nami dialog. Mam wrażenie, że analiza rzeczywistości w oparciu o kłamstwa będzie zawsze błędna. Generalnie, jeżeli zaczniemy od złych założeń, nieważne jakie przeprowadzimy działanie, badanie, to jeżeli założenia są złe, to generalnie wyniki będą przekłamane. I mam wrażenie, że jeżeli będziemy patrzeć, znaczy nie mam wrażenia, ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy patrzeć na świat w oparciu o kłamstwa diabła, to po prostu będziemy mieli przekłamany obraz rzeczywistości. Wierzę w to mocno, że oddzielenie jest, tak jak mówię, procesem i dzieje się w umyśle. Biblia bardzo jasno obnaża nam cel złego. Celem złego jest kraść, zażynać i wytracać. Z drugiej strony naturą Boga jest relacja z człowiekiem. Bóg jest zawsze dobry, zły jest zawsze zły. I mieliśmy dziwny czas, w ogóle mamy taki dziwny czas w Polsce i na świecie ostatnio i ja obserwuję wiele badań, które są, i wiele raportów, które się pojawiają. I powiem szczerze, jestem troszeczkę w kropce, bo nie do końca wiem, w które mogę do końca wierzyć i w które nie. I wiem, że są różne grupy, które gdzieś tam szale próbują na swoją stronę. Chciałbym być też ostrożny, mówiąc o pewnych rzeczach, ale usłyszałem pewien raport, jadąc do pracy. Raport o stanie świata, i okazuje się, że w tym raporcie była informacja, że jeszcze nigdy wśród młodych ludzi nie było tyle zaburzeń psychicznych, tyle chorób i tyle samobójstw. I w tym raporcie była informacja, że to jest ściśle powiązane z kwarantanną. I ja tak sobie myślę, że podobnie jest z nami. Podobnie może być u nas. Wydaje mi się, że oddzielenie to jest narzędzie złego do tego, aby po prostu nas zabić, aby z nas zniszczyć. Bo on nie ma tutaj innych planów. To jest jedyne, o czym on myśli. To jest w pełni jego natura. Mówię trochę o ludziach, o Kościele, bo oczywiście, tak jak mówię, nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu i jakby myślę, że nie jest to do zrobienia, ale wierzę, że zły nas nie chce oddzielić jedynie od ludzi. On chce nas oddzielić od Słowa, od Biblii. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, co Biblia mówi na nasz temat, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co Biblia mówi na temat innych ludzi, co Biblia mówi na temat naszej przyszłości, na temat Kościoła, to będziemy mieli problem, żeby odeprzeć ataki złego. Wejdziemy z nim, wiecie, w polemikę, zaczniemy się zastanawiać, a może rzeczywiście on ma rację. Jest w ogóle taka też ciekawa historia, bo ja często porównuję to kuszenie pierwszych ludzi z kuszeniem Jezusa na pustyni. I tutaj ciekawe, bo Ewa tam rozmawia z wężem, a Jezus cytuje po prostu słowo. On mówi, nie, jest tak. Jest tak. Jeżeli nie znamy Biblii, to będzie nam problem, będziemy mieli problem, żeby w ten sposób odpierać ataki złego. Zły nas oddziela od modlitwy. I to wydaje mi się, że to nie jest tak, że modlimy się codziennie na kolanach, zaczynamy tak swój dzień i modlimy się codziennie pół godziny z rękoma w górze, wiecie, gorliwie i nagle robiliśmy to do wtorku, a w środę nagle przestaliśmy to robić. Raczej się to tak nie dzieje. Raczej to jest tak, że troszeczkę mniej, troszeczkę zapomnimy jeden dzień w tygodniu, a później dwa dni w tygodniu, a później siedem dni w tygodniu, osiem dni się nie da chyba w tygodniu. W każdym razie to jest również proces. Oddzielenie od modlitwy to jest również proces. Generalnie zły chce nas oddzielić od ludzi i mam dziwne wrażenie, że skutkiem ubocznym oddzielenia od ludzi jest oddzielenie od Boga. A to jest cel nadrzędny. Kiedyś coś takiego usłyszałem, że nie ma czegoś takiego w ogóle jak ciemność. Myślę, znowu, słucham? Tak, brak światła. Myślę, znowu amerykańscy naukowcy coś wymyślili. Nie ma czegoś takiego jak ciemność. Okazuje się, że tak, że jeżeli spojrzysz na to z tej strony, nie ma czegoś takiego jak ciemność. Ciemność jest po prostu brakiem światła. Taki fragment jest, że ciemność światła nie ogarnęła. I myślałem w ogóle, jak byłem dzieckiem, myślę, o co chodzi? Tak by, gdzieś tam taki był zespół kiedyś 2TM23 i oni tam właśnie to śpiewali i myślę, o co im w ogóle chodzi? Taki, wiecie, slogan religijny dziwny. Ale jak sobie o tym pomyślałem, to jeżeli jest ciemność i zapalamy latarkę, to po prostu tam, gdzie jest światło, nie ma ciemności. Nie ma szans, żeby ciemność przykryła światło. Jak jest światło, to jest światło. Jeżeli jest brak światła, to pojawia się ciemność. I tak samo z Bogiem. Jeżeli jest Bóg, jest życie. Jeżeli nie ma Boga, nie ma życia. I zły mówił Ewie, jak zjecie z owoc z tego drzewa, to umrzecie. I czas, ja tak się zastanawiałem, będąc dzieckiem, no zjedli i nie umarli. Chyba miał rację. Wydaje mi się, że śmierć jest również procesem. Każdy z nas umrze. I mam dziwne wrażenie, że gdyby nie ta historia z Ewą i Adamem, to my byśmy po prostu żyli sobie w nieskończoność. Rzeczywiście umieramy i to nie musi być śmierć od razu. To jest śmierć, która jest procesem. I bez Boga w końcu umrzemy duchowo. Nie ma szans, żebyśmy długo tutaj podziałali. Co ja tutaj puszczę takie rzeczy, bo ja tu powinienem być z tej strony. dobrze i chyba jest spoko. Wydaje mi się, że zły użyje każdej myśli, żeby nad nią działać, jeżeli nie staniemy mocno i nie powiemy, słuchaj, źle mówisz, jest tak, koniec. Nie interpretuję twoich zarzutów, po prostu nie. Atakujemy nie ludzi, ale złego. Złego, który się próbuje przykleić do naszych myśli. Nieważne jest, co myślimy, zły pracuje. On jest przyrównany, już często tutaj o tym mówiliśmy, do lwa ryczącego, który chodzi wokół. On szuka momentu. Jeżeli tak jak czytamy, nie poddamy każdej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi, to zły znajdzie jakąś myśl, do której się przyczepi. On znajdzie naszą słabość, on przyczepi się do myśli, gdzie myślimy źle o kimś z kościoła, z grupy, nawet o człowieku z pracy, nawet wiecie o tym wrednym polityku, który tak tutaj chce zniszczyć nasz cały kraj i tak dalej. Myślę, że musimy dbać o jakość naszych myśli. I Chrystus to życie. To jest niesamowita przygoda w ogóle. Nie wiem, czy ktoś jakby zgadza się z tym? Ktoś? Okej, okay, dobrze, super, super. Bo jakby coś, to ja chętnie sobie z kimś tutaj porozmawiam, jeżeli ktoś rzeczywiście się zupełnie z tym nie zgadza, po wszystkim, jak tutaj zakończy się ta część, to ja będę sobie tutaj stał, więc można zawsze do mnie podszedć i możemy o tym podyskutować, ponieważ ja w to głęboko wierzę, że życie z Bogiem to jest po prostu przygoda. I wydaje mi się, że to jest jedyny sens życia tak naprawdę. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest nasza natura po prostu. Bycie z Bogiem to jest działanie do tego, żeby w naturalny sposób się zachowywać. Bycie w ciemności, bycie w oddaleniu od Boga, to jest sprzeczne z naszą naturą. I z różnych powodów się oddzielamy i ja to gdzieś tam rozumiem, bo niektórzy mogą się oddzielić myśląc, ja tu się nie buduję, ja tu nie dostaję tego, co chcę, mnie tu nie doceniają, ale można też być po drugiej stronie, nie czuję się godny. Kurczę, ci ludzie są tacy zaangażowani, a ja tego nie czuję. Albo nie jestem wystarczający. Jakikolwiek powód nie jest tego, ja zachęcam cię, nie oddalaj się. Po prostu się nie oddalaj, ponieważ ja głęboko wierzę, że to zły z nami pracuje. I on nas namawia, żeby się oddzielić. Jeżeli się nie sprzeciwimy temu, to on będzie działał, będzie drążył tą skałę, będzie drążył. Chciałbym się pomodlić na koniec, jeżeli to jest okej. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas i dziękujemy Ci za ten Kościół. Ja dziękuję Ci, Boże, za każdy Kościół w tym kraju, Panie. Ktokolwiek z jakiejkolwiek części kraju tutaj nie przyjechał. Ja dziękuję Ci, Boże, za wszystkie kościoły w Polsce. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty działasz i proszę Cię, daj nam taką wrażliwość i świadomość, że Ty chcesz, żebyśmy byli wśród ludzi, żebyśmy byli wśród Twojego Kościoła, żebyśmy byli wśród ludzi, którzy nas wesprą, którzy się wstawią za nas w modlitwie, ale za którymi my też będziemy mogli się wstawiać. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.